Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj w naszym studio radiowym pani Barbara Bielasta, regionalistka, autorka książek, badaczka historii mieszczan ciechanowskich. Dzień dobry, witam serdecznie w naszym studiu. Zbliża się, proszę Państwa, 1 i 2 listopada. Czas zadumy, odwiedzania grobów bliskich, ale też poznawania historii nekropolii. Każdego roku z panią Barbarą Bielastą odwiedzamy cmentarz przy ulicy Płońskiej w Ciechanowie, poznając z jednej strony jego historię, ale wciąż nowe fakty związane z rodami, z rodzinami tam pochowanymi. Każdego roku, jak wiemy już, pojawiają się nowe fakty, nowe informacje, do których dociera pani Barbara Bielasta, prowadząc właśnie badania ciechanowskich mieszczan. Ile nowych nazwisk, ile nowych miejsc, pani Barbaro, udało się ustalić na tegoroczne spotkanie?
Tego nie potrafię powiedzieć, ile przez ten rok napłynęło mi nowych informacji, bo cały czas pracuję. Nie wszystkie osoby, o których czytam, których życiorysy zgłębiam, znajdują swoje miejsce wiecznego spoczynku na ciechanowskim cmentarzu. Być może znajdują, ale te groby być może nie przetrwały do dzisiejszych czasów. Ale rzeczywiście przygotowałam tutaj może nie wszystkie nowe, ale kilka nazwisk, które być może Państwa też zainteresują. Pierwszym takim nazwiskiem jest rodzina Ostrowskich. O tej rodzinie już tutaj opowiadałam. O tej rodzinie było napisane. Zresztą w tej chwili, bo jestem tutaj również jako przedstawiciel Stowarzyszenia Wolontariat Pamięci, które zajmuje się renowacją grobów na ciechanowskim cmentarzu. I ostatnio daliśmy informację, że zbieramy na renowację grobu rodziny Ostrowskich. W tamtym roku była zbiórka, w tym roku będzie zbiórka i mamy nadzieję, że w przyszłym roku już uda nam się ten nagrobek odnowić. Piękny nagrobek.
Pani Barbero, myślę, że ten krzyż, który właśnie tak się złamał i opadł przy tym niezwykłym, prawda, tak, nagrobku, no zasmucił wiele osób, które przechodzą
oczywiście,
przez cmentarz.
Oczywiście i dlatego cały czas zbieramy pieniądze na odnowienie tego grobu, ale okazało się, że te informacje, które do tej pory mieliśmy o rodzinie Ostrowskich, które tutaj były upowszechniane również w radio, zaowocowały dalszymi informacjami, że tak powiem. I cóż się okazało? Ten grób rodziny Ostrowskich, o którym mówimy, znajduje się przy alejce za Kaplicą Sawickich, idąc od strony Bramy Głównej, w stronę ulicy Rzeczkowskiej. Natomiast po przeciwnej stronie Kaplicy Sawickich, tak może 3-4 rzędy wcześniej, troszeczkę w głębi, znajduje się grób Hieronima Ostrowskiego. O tym wcześniej nie wiedziałam, kim był Hieronim Ostrowski. To był ojciec Walentego, który jest pochowany, ojciec Walentego, a dziadek Mieczysława, czyli tych osób pochowanych w tym grobie, który będziemy odnawiać. Hieronim Ostrowski był rolnikiem, mieszkał przy ówczesnej ulicy Przasnyskiej, w tej chwili to jest ulica Wojska Polskiego, zmarł w 1884 roku. Na wysokości wylotu ulicy Nadrzecznej, po drugiej stronie ulicy Przasnyskiej, miał swoje gospodarstwo, miał też dwie inne działki na terenie miasta. Między innymi do niego należała działka, na której teraz, na ulicy Nadrzecznej, na której stoi młyn, który jest odnawiany jako to Centrum Kultury Młyn.
Czyli młyn należał do Hieronima, tak?
To znaczy nie młyn, działka. Mhm, działka. Działka rolna, to była rolno taka łąkowa działka. Dopiero później ta działka przeszła w ręce właścicieli żydowskich i oni postawili ten młyn. Razem z Hieronimem Ostrowskim są pochowani potomkowie jego najmłodszego syna. Natomiast obok tego grobu Hieronima znajduje się drugi grób Ostrowskich. I co się okazało? Ten grób Ostrowskich, tam jest pochowany również, tak jak w przypadku Walentego, syn Hieronima Ostrowskiego, Józef Ostrowski, który zmarł w 1905 roku. Był to człowiek bardzo przedsiębiorczy, angażował się w działalność społeczną, działał w Straży Pożarnej Ciechanowskiej, był kasjerem w Towarzystwie Drobnego Kredytu i również razem z nim jest pochowana jego żona Marianna Anna Skurzęckich. Ten Józef Ostrowski miał kilkoro dzieci i razem z nim spoczywa również Teodor Ostrowski, jeden z synów, który też był bardzo ciekawym człowiekiem. Mieszkał przy ulicy Warszawskiej w domu, który przylegał do kamienicy Reuta, tej pod numerem 17. Był rzeźnikiem, ale jednocześnie był bardzo zaangażowany w działalność społeczną w mieście. Zresztą miał bardzo specyficzne poglądy. Na przykład jak został ławnikiem miejskim, powiedział, że on nie będzie przysięgał przed popem Sobaczkinem, który był duchownym rosyjskim, bo on się powiedział, że on się modli z Panem Bogiem po polsku. Dlatego sprowadzono z Opinogóry księdza Wiktora Mościckiego, który był księdzem, byłym powstańcem styczniowym, który wiele lat spędził na Syberii, wrócił po wielu latach i opiekował się kościołem poklasztornym w Ciechanowie, a dopiero później został skierowany do Opinogóry. I właśnie Teodor Ostrowski tą przysięgę ławnika mógł wypowiedzieć przed księdzem Mościckim.
Pani Barbaro, jeśli ktoś z naszych słuchaczy jest zdziwiony, że tutaj mowa jest o popie, to musimy podkreślić, że Ciechanów kiedyś był wielowyznaniowym miastem. I to
tak,
należy
oczywiście, a przede wszystkim tutaj rządzili Rosjanie, to byli zaborcy. Oni mieli tutaj swoje wojsko, mieli swoich urzędników. W budynku poklasztornym mieścił się tak zwany ujezd, czyli biuro starostwa rosyjskiego. I na ulicy zresztą obecnej Orylskiej do tej pory stoi budynek dawnej cerkwi, w której ten pop urzędował. Także to nie jest dla nas dziwne, że tutaj w Ciechanowie też mamy ślady rosyjskie. A wracając jeszcze do grobu Ostrowskich, to okazało się, że brat Teodora Ostrowskiego, Antoni, też był z drugiej strony równie ciekawym człowiekiem. Pisał na przykład, był uzdolniony literacko, pisał takie cięte wierszyki o sąsiadach, narażał się tym sposobem wielu osobom. I on ze swoją żoną Apolonią Holm, z Holmów, też miał kilkoro dzieci. I cóż się okazało? Te informacje, które były upowszechniane tutaj właśnie przeze mnie o tej rodzinie Ostrowskich, w czasopismach może mniej, ale przede wszystkim w internecie, okazało się, że dotarły do Australii. I w tym roku, latem, miałam przyjemność oprowadzać po Ciechanowie potomków właśnie Antoniego Ostrowskiego. Przyjechał Paweł Paulo Wezgow z rodziną, z żoną i z córką, których babka była właśnie córką Antoniego, wyemigrowała do Australii, poślubiła syna byłego powstańca styczniowego i tam po prostu założyła rodzinę. Bardzo ciekawe losy były właśnie tych przodków pana Wezgowa, bo on wywodził się z kolei z terenów litewskich, też był powstańcem styczniowym, nazywał się Julius. Później jego syn został zesłany na Syberię oczywiście, by uniknąć reperkusji, jego syn zmienił nazwisko właśnie na Wezgow. Wyemigrował do Australii i tam ożenił się właśnie z Zofią Ostrowską. Niestety nie udało nam się ustalić, skąd w Australii wzięła się Zofia. Pan Paulo podejrzewa, że to były jakieś powiązania rodzinne, że po prostu została tam ściągnięta właśnie w celach matrymonialnych. Za nią później jeszcze wyemigrowała siostra Aniela, która też tam wyszła za mąż, ale której małżeństwo już nie trwało długo. Żyje jeszcze syn tej Zofii, który ma już chyba 95 lat. Bardzo jego właśnie syn żałował, że nie mógł go tutaj przywieźć. W każdym razie była to bardzo miła wizyta i jak gdyby poszerzyła nam te informacje o rodzinie Ostrowskich.
Bardzo ciekawy wątek. Okazuje się, że droga prowadzi aż do Australii. Pani Barbara, w jakim stanie, oprócz oczywiście tego nagrobka, który jest uszkodzony, w jakim stanie są pozostałe nagrobki należące do rodziny Ostrowskich?
Pierwszy nagrobek, o którym wspomniałam, Hieronima Ostrowskiego z tabliczką właśnie Hieronima, to jest zwykły krzyż osadzony w kamieniu z widoczną tabliczką, natomiast obok są już współczesne granitowe czy tam marmurowe tablice, na których są wyryte nazwiska potomków Hieronima Ostrowskiego, tak jak powiedziałam, potomków jego najmłodszego syna. I to jest grób dość, to jest grób ziemny, ale dość dobrze utrzymany, ponieważ jest rodzina, która o to dba. Natomiast grób Teodora Ostrowskiego i jego ojca Józefa Ostrowskiego jest dość zaniedbany, chociaż podejrzewam, że w okolicach Wszystkich Świętych to ten grób jest również jakoś tam uprzątnięty. No, rodzina, z którą rozmawiałam, która mi wskazała grób Hieronima, bo o nim nie wiedziałam wcześniej, mówi, wie pani, ale tutaj obok jest też grób jakichś Ostrowskich. Nie wiedzieli jakich. Okazało się, że to jest ta sama rodzina, tylko druga gałąź. I tutaj to jest tylko zwykły krzyż. Jakaś tam betonowa tablica, jak gdyby, jakieś tabliczki takie blaszane, przypięte z boku, o których nie wiadomo, kto i co tam jest. Właśnie Paweł Wezgow, który tutaj chciał odwiedzić właśnie cmentarz w Ciechanowie, był zainteresowany, czy tu jest grób jego prababki Antoniego i jego żony, tej Apolonii Holm. No niestety tej tabliczki nie ma, ale być może rzeczywiście oni tam są pochowani. To jest grób dość taki opuszczony. Być może właśnie już czas zrobił swoje i niektóre napisy albo się zatarły, albo tabliczki po prostu zginęły.
Bardzo się cieszę, że udało się tyle nowych informacji o rodzinach Ostrowskich ustalić. W jakim kierunku dalej pani poszła, pani Barbaro? W którą stronę cmentarza?
Oprowadzając naszych mieszkańców po cmentarzu, bo taką inicjatywę też żeśmy podjęli, zwracam uwagę również na grób, który znajduje się za kaplicą Sawickich. Tam są dwa takie groby w formie takiej złamanej kolumny. Jedna ta kolumna to jest grób Brunona Kicińskiego. To nazwisko, myślę, że mieszkańcom Ciechanowa nie jest obce, ale kojarzą je przede wszystkim z Brunonem Kicińskim, właścicielem Ojrzenia i kilku innych miejscowości w pobliżu, którego grób znajduje się, to nie wszyscy wiedzą, jego grób znajduje się przy kościele w Kraszewie. Natomiast spotkałam się już z tym, że jest powiedziane, że tu jest pochowany Brunon Kiciński, który powiedzmy bardzo dużo zrobił, był powstańcem listopadowym, był dziennikarzem, poetą, działaczem gospodarczym i tak dalej.
No tak, literaci wspominają Brunona Kicińskiego, a więc tak. Kim jest ten Brunon pochowany w Ciechanowie?
Okazało się, że Brunon Kiciński, który spoczywa na cmentarzu w Ciechanowie, chyba w żaden sposób nie jest powiązany z tym Brunonem Kicińskim z Ojrzenia, ponieważ zmarł w 1879 roku, mając zaledwie 35 lat i jego rodzice, zupełnie inne imiona i nazwiska niepowiązane z rodziną Kicińskiego z Ojrzenia, po prostu nie dają żadnego dowodu, że ta rodzina mogła być spokrewniona. Tym bardziej, że ten ciechanowski Brunon Kiciński urodził się w powiecie kalwaryjskim. Miasto Kalwaria było położone w guberni suwalskiej. W tej chwili to jest teren Litwy. Dosłownie w prostej linii na drodze z Suwałk do Kowna, jeszcze przed Mariampolem leży miasto Kalwaria i właśnie z tego rejonu pochodził Brunon Kiciński, który był powstańcem styczniowym, jak się okazuje, a w Ciechanowie pracował jako sędzia śledczy. Nie założył rodziny, dlatego ten nagrobek, o którym mówimy, ufundowała jego siostra i przyjaciele. no więcej na jego temat nie udało mi się znaleźć jakichkolwiek informacji.
Bardzo ciekawy wątek i dobrze, że udało się ustalić te fakty, aby nie mylić tych dwóch postaci. Tak. Brunona Kicińskiego, pochowanego w Kraszewie, bardzo ważnej postaci dla literatury także. Kogo jeszcze dzisiaj omówimy, pani Barbaro? Kogo jeszcze dzisiaj przedstawimy w audycji?
Myślę, że warto wspomnieć o grobie, który interesuje wielu ciechanowian. To jest grób Marii z Bojanowskich-Humienckiej. Grób bardzo okazały, ciekawy. Znajduje się po prawej stronie cmentarza, idąc od bramy głównej, przy alejce, która jest jak gdyby równoległa do ulicy Rzeczkowskiej, idąc właśnie od strony parkanu przy ulicy Płońskiej. Tam jest taka duża figura bodajże Matki Bożej i tam pisze, że tu spoczywa właśnie Maria z Bojanowskich-Humiencka. Kim była Maria? Maria była żoną Jakuba Humienckiego, który był właścicielem Śmiecina, Nurzewa i kilku innych tutaj w okolicy miejscowości, a który Bielin otrzymał jak gdyby w spadku po swojej, trudno mi powiedzieć nawet jak to określić, bo babka Jakuba Humienckiego miała siostrę, która właśnie była właścicielką Bielina. Wcześniej ze swoim mężem mieszkała w Przedwojewie, zresztą obie siostry wyszły za braci. Mieszkała w Przedwojewie, bo tam jej mąż był tak zwanym posesorem dzierżawnym, a później została właścicielką Bielina. Dla Ciechanowa jest to bardzo ciekawa postać tej właścicielki Bielina, po której objął te włości Jakub Humienski, ponieważ miała jednego syna tylko. Najpierw zmarł jej mąż, a później zmarł jej syn Józef. Była to osoba bardzo przedsiębiorcza, bardzo zamożna również. W każdym razie żyła w czasie, kiedy w pierwszej połowie XIX wieku, bo syn zmarł w 1832 roku, podobno uległ wypadkowi na koniu. I ona...
Czyli majątek został w rodzinie, krótko
tak,
mówiąc.
Ale co jest ciekawe, ta Apolonia Zembrzuska zaangażowała się w odnowienie kaplicy w kościele Farnym, naszym kościele ciechanowskim. I wcześniej, i później jeszcze tym bardziej po wojnach napoleońskich, kościół był bardzo zniszczony. I ona odnowiła jak gdyby kaplicę świętej Anny. Ta kaplica od momentu odnowienia zyskała tytuł kaplicy świętego Józefa i taki tytuł do tej pory nosi. Tam w tej kaplicy zostali pochowani jej mąż i syn. Do tej pory znajduje się w tej kaplicy tablica epitafijna właśnie o tym mówiąca. Niestety ta tablica jest niewidoczna dla wiernych, ponieważ znajduje się za ołtarzem. Ktoś, kto przechodzi obok, może tylko fragment ramy tej tablicy zobaczyć, ale potomkowi właśnie tych pań, jednemu z potomków, który zajął się historią rodziny, udało się jakoś tam sfotografować z bokiem fragmentami tą tablicę i to epitafium odczytać. Także ono w tej chwili już jest znane. No szkoda, że zasłonięte. Razem z, wracając do nagrobka Marii Bojanowskiej, miała czworo dzieci i troje z nich spoczywa w tym samym grobie. Jeszcze dlaczego ten grób jest taki ciekawy? Bo istnieje pogląd, że razem z Marią Humienską spoczywa jej siostra Stefania, która była matką prezydenta Ignacego Mościckiego.
A więc tutaj drogi prowadzą, tak. Bo były poszukiwania, tak. Pani Barbaro, z tego, tak. Co pamiętam.
Tak. Z tym, że to jest informacja przekazana tylko przez osobę, która ma w pobliżu grób, która pamiętała, że ta tablica tam wisiała, wskazuje nawet miejsce, rzeczywiście tej tablicy nie ma, ale są miejsca, gdzie widać, że była ta tablica przyczepiona. No ale pewności nie mamy. Zresztą nigdzie nie można znaleźć aktu zgonu Stefanii Mościckiej, więc rzeczywiście nie wiadomo, czy ona zmarła w Ciechanowie, czy gdzie indziej i gdzie została pochowana.
Jeśli to prawda, to myślę, że wspaniała nowa wiadomość, która nowe światło też na ruch Mościckich tutaj rzuca. Kogo jeszcze dzisiaj odwiedzimy?
Myślę, że można się zatrzymać przy grobie rodziny Waliszewskich i Kargowskich. Ten grób chyba najłatwiej znaleźć z tych, o których żeśmy mówili, bo jest położony tuż przy głównej bramie, zaraz po lewej stronie, bardzo okazały nagrobek. Niestety widzimy, że już w tamtym roku był troszeczkę naruszony, obramowanie z łańcuchami, słupki. W tym roku już bardziej te słupki są pochylone, tak jakby ktoś próbował te łańcuchy wyrwać. Kim byli Waliszewscy i Kargowscy? Józef Leszczyc Waliszewski pochodził z Poznańskiego i on nie wiadomo w jaki sposób trafił do Ciechanowa i zatrudnił się w cukrowni. Zresztą jak śledzę losy Ciechanowian, wiele osób jest właśnie tych, którzy tutaj przyszli ze względu na pracę w cukrowni. To był taki magnes przyciągający różne osoby, ludzi różnych specjalności. Takim był również Józef Waliszewski, który zatrudnił się jako kasjer, ale spełniał również inne czynności. Był chociażby zaangażowany przy organizacji dużej wystawy rolniczej, która miała miejsce w Ciechaniowie w 1907 roku. Waliszewski ożenił się z córką Kargowskich. Kargowski był urzędnikiem w cukrowni, chociaż rodzina wywodziła się z okolic Krasnego i tam urodziła się ich córka, z którą właśnie Waliszewski się ożenił. Maria Kargowska właśnie, to była jego małżonka. I oni mieszkali w Szczurzynie, bo tam był ten dwór, który zajmowała rodzina w początkowym okresie i właśnie Kargowskich i Waliszewskich. Waliszewskim urodziło się dwoje dzieci, Tadeusz i Zofia, no ale niestety dalsze losy rodziny już były bardzo tragiczne, bo Józef Mieczysław Waliszewski zmarł w 1927 roku. Żona z dwójką dzieci pozostała no właściwie ze swoimi rodzicami. I cóż, Tadeusz, ten syn, został lotnikiem. I niestety zginął w katastrofie lotniczej, chociaż zginął jako pasażer samolotu, bo leciał po prostu z Warszawy do Bukaresztu na urlop. Samolot się rozbił w Karpatach i on tam zginął. Także prawdopodobnie też jest pochowany tutaj w Ciechanowie na cmentarzu. Natomiast córka Waliszewskiego, Zofia, wyszła za mąż za Adama Rzeszotarskiego. To jest postać też w Ciechanowie znana. Był oficerem 11 Pułku Ułanów, bardzo zaangażowanym, też bardzo znanym. I rodzina musiała wyemigrować z Ciechanowa w czasie okupacji. I niestety, ponieważ Adam Rzeszotarski walczył na froncie, później znalazł się w obozie, to walczył w powstaniu warszawskim zresztą. Natomiast jego rodzina, jego najbliżsi, czyli żona i syn,
i teściowa, z tego co wiemy.
I teściowa zginęli w powstaniu warszawskim. Zresztą jako na oczach, ofiary cywilne, tak, rozstrzelani. Tak. No, Adam Rzeszotarski wrócił do Ciechanowa już z drugą żoną, również Ciechanowianką, i tutaj z nią mieszkał.
Ja tylko dodam, iż o tych faktach tutaj na antenie naszego radia opowiadał pan Marek Rzeszotarski, syn właśnie z drugiego małżeństwa. Tak. O tej tragedii rodziny.
Także grup jego bliskich jest właśnie na cmentarzu ciechanowskim. Kolejną taką ciekawą rodziną, myślę, jest rodzina Brudnickich. Myślę, że też ta nazwisko nie jest Ciechanowianom obce, ponieważ do nich należała kamienica przy ulicy Ściegiennego 2, w której w tej chwili znajduje się redakcja tygodnika ciechanowskiego. Tą kamienicę wystawił Stefan Brudnicki, lekarz, który pochodził z Sierpeckiego, tam się urodził, w gminie Gozdowo, natomiast przez wiele lat był lekarzem w Żurominie i w Bieżuniu. Żenił się dwa razy, z pierwszą żoną miał syna Jerzego i ten syn zginął w 1905 roku w czasie strajku robotników rolnych w majątku jego babki. Wszyscy podejrzewali, że właśnie ta żałoba po śmierci syna spowodowała, że Stefan Brudnicki opuścił Bieżuń, w którym wówczas mieszkał, i przeprowadził się do Ciechanowa. Tutaj w Ciechanowie pojawił się w 1908 roku. W 12 roku zbudował tą kamienicę i w kamienicy przyjmował, miał swój gabinet, mieszkał, przyjmował pacjentów. Był specjalistą, lekarzem ogólnym, ale jednocześnie okulistą. Także mieszkańcy tych północnych powiatów, czyli rejonu Bieżunia i Żuromina, niejednokrotnie przyjeżdżali do Ciechanowa, by tu się leczyć u doktora Brudnickiego. W 1919 roku został dyrektorem Ciechanowskiego Szpitala. Zmarł w 1929 roku na serce. Kilka miesięcy po nim zmarła jego żona. Natomiast tą kamienicę objęła córka Anna, która wyszła za Sobolewskiego. Tadeusz Sobolewski był leśnikiem, bardzo też pozytywną i bardzo znaną postacią w Ciechanowie, absolwentem ciechanowskiego Krasiniaka, był harcerzem, był literatem, ale przede wszystkim był leśnikiem. Sobolewscy mieszkali w tej swojej kamienicy jeszcze po wojnie, później ich wyeksmitowano, także długo walczyli o swoją własność. W każdym razie w grobie Brudnickich, który znajduje się na cmentarzu w Ciechanowie, spoczywa właśnie lekarz Stefan Brudnicki, jego żona Eugenia i Anna Sobolewska, ponieważ jej mąż Tadeusz spoczywa na cmentarzu komunalnym. To były czasy, kiedy na cmentarzu przy ulicy Płońskiej nie było pochówków i stąd to rozdzielenie. Ale grób jest bardzo skromny, co jest właśnie chyba charakterystyczne dla tego ciechanowskiego cmentarza. Wiele osób bardzo zasłużonych, bardzo znamienitych dla historii miasta ma bardzo skromne nagrobki.
Aż trudno uwierzyć, pani Barbaro, że tyle nowych wątków się pojawiło związanych z mieszczanami, z rodzinami mieszkającymi w Ciechanowie. Gratuluję kolejnej wiedzy, którą nam pani
Dziękuję
przekazała.
Bardzo.
A właśnie, już była mowa przez chwilę na ten temat. Znane są pani spacery z mieszkańcami na cmentarzu przy ulicy Płońskiej.
Będzie jeszcze jeden.
Jeszcze
także
jeden,
zapraszam.
A więc zaprośmy pani Barbaro.
Pierwszy spacer, który na ten rok żeśmy zaplanowali, już się odbył we wrześniu, natomiast najbliższą sobotę będę czekała na państwa, na wszystkich chętnych, którzy jeszcze chcą już na żywo zobaczyć niektóre przynajmniej nagrobki na cmentarzu, już słyszeć podstawowe informacje. Zapraszam właśnie 21 października o godzinie 10 przy głównej bramie będę na państwa czekała.
Na pewno będą informacje o tych rodzinach, o których dzisiaj mówiłyśmy, między innymi. Pani Barbaro, gratuluję jeszcze raz wspaniałej wiedzy, która ubogaci oczywiście historię naszego miasta, naszego regionu, ale nie mogę nie wspomnieć o wydarzeniu, które miało miejsce w Muzeum Szlachty Mazowieckiej, mianowicie otwarcie wystawy Józefa Ołnierzyskiego. Okazuje się postać niezwykła, wybitny malarz. I tam padły słowa o pani udziale w odkrywaniu historii Józefa Ołnierzyskiego. Okazuje się, że dzięki pani badaniom i staraniom udało się ustalić nową datę urodzin mistrza, malarza, zięcia Jana Matejki.
Tak, rzeczywiście to miało miejsce w czasie moich badań nad rodziną Dębowskich, ponieważ babka Józefa Ołnierzyskiego, Honorata Dębowska, z drugiego małżeństwa, bo ona trzy razy wychodziła za mąż, pierwsze jej nazwisko było Kalenkiewicz po tym rodowym, drugie nazwisko była Chobrzyńska. Z Wojciechem Chobrzyńskim miała dwie córki, w tym Leokadię, która była matką Józefa Ołnierzyskiego. Rodzina Ołnierzyscy mieszkali w Milewie, koło Płońska, to jest w tej chwili gmina Sochocin, ale tam nie mieszkali długo. Jak się okazało, ja też dopiero później się dowiedziałam, już właściwie po badaniach, które miały miejsce przy okazji wystawy, organizacji wystawy, że Józef Milewski był powstańcem styczniowym, musiał też zadbać o swoją rodzinę i musieli sprzedać Milewo. Znaleźli się w Warszawie. I co się okazało? Ja badając jak gdyby losy tej rodziny również, ponieważ była związana z rodziną Dębowskich, śledziłam losy tych właśnie Unierzyskich. Okazało się, że też w tej rodzinie pojawiło się bodajże 8 dzieci, już w tej chwili nie pamiętam. I kolejne, że tak powiem, daty narodzin tych dzieci. I rzeczywiście jest akt urodzin Józefa Unierzyskiego, opiewający na bodajże 20 czy 22 grudnia 1863 roku. Jest napisane, że urodził się w Milewie, ale akt był sporządzony 10 lat później. Podejrzewam, i to akt sporządzony właśnie przez dziadków Dębowskich, bo oni chyba zajęli się wnukami po śmierci ich rodziców, bo rodzice zmarli dość młodo. Natomiast jest drugi akt brata Józefa Unierzyskiego, Waleriana, który urodził się w Warszawie, i ten akt był sporządzony w 10 dni po urodzinach tego dziecka, czyli i tam jest podana data wrzesień 1963 rok. No nie mogli ci chłopcy urodzić się w ciągu 4 miesięcy, jeden po drugim, ponieważ ten akt tego Waleriana był sporządzony w 10 dni po narodzinach dziecka, to na
czyli
pewno
bardziej autentyczny.
Bardziej autentyczny, natomiast ten sporządzony, ten Józefa sporządzony po 10 latach i to przez dziadków, oni mogli nie pamiętać, kiedy rzeczywiście Józef się urodził. Także ja rzeczywiście zakwestionowałam tą datę, stwierdziłam, że no nie może być prawdziwa, ale już nie próbowałam dociekać, kiedy to mogło być. No to zrobił Adam Pszczółkowski, który prześledził właśnie urodziny dzieci pod kątem dat i tak dalej, porównał. No i stwierdził, że to jeżeli bierzemy pod uwagę to grudniową datę, no to mógł być tylko rok 61. No ale nie wiadomo, to mogło być dla dziadków zima, to mógł być styczeń, na przykład 62 rok, dlatego została podana data około 1961 roku.
Ta data została już uznana przez środowisko artystyczne Krakowa, które brało udział oczywiście w wernisażu wystawy przygotowanej przez panią dr Bogumiłę Umińską. Gratuluję paniom tych
Dziękuję
odkryć,
bardzo.
Które no jakieś, prawda, nowe fakty, nowe światło wnoszą do informacji o naszym wspaniałym artyście.
To jest bardzo dobre, że teraz mamy dostęp właściwie w domu, bez specjalnych trudności, dostęp do akt metrykalnych tutaj naszego terenu. Rzeczywiście mazowieckie akta metrykalne są w dużej mierze już sfotografowane i znajdują się w formie właśnie takich dokumentów zeskanowanych, przybliżone ewentualnym użytkownikom i zainteresowanym.
Jak ciekawa jest historia naszej ziemi, naszego regionu, przekonujemy się podczas wizyt w naszym studio i pani Barbary Bielastej, i pana Adama Pszczółkowskiego, a więc zapraszamy częściej państwa,
Dziękuję
aby
bardzo.
Doświadczać tych cudownych informacji, które do nas spływają. I jeszcze raz przypominamy o spacerze alejami cmentarza przy ulicy Płońskiej w Ciechanowie. W najbliższą sobotę, proszę państwa, o godzinie 10:00 już można wyglądać pani Barbary, która poprowadzi państwa ścieżkami naszej nekropolii. Barbara Bielasta, regionalistka, autorka książek, badaczka historii mieszczan ciechanowskich, była dzisiaj moim i państwa gościem. Serdecznie dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia.